Tadziu, pytają nas, czy my jesteśmy gotowi. Wiesz,
reżyserka sobie? Się nas spytała.
No,
się...
takie pytanie prowokacyjne.
Ja się urodziłem gotowy, ale urodziłem się też chronicznie niewyspany, więc jestem gotowy i niewyspany. Ty, to jest dobry pomysł na, na nazwę programu.
Niewyspani i gotowi?
Gotowi i niewyspani.
Mi się podoba. Ja dopisuję się do tego klubu, bo też jestem niewyspany. Tak. A czy jestem gotowy, to nie wiem. Wydaje mi się, że grubo wyglądam w tej bluzie. Znaczy koszuli, bo to jest koszula z początku telewizji.
To miało być krócej. Tak, to była ta nasza krótsza wersja wstępu. Naszym gościem jest Mikołaj Kamiński, znany także jako SOS. Macha, tak, my też machamy.
Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz, zapraszamy.
Tyle się dzieje na tym planie.
Tutaj nie wiecie, ile tyle. To jest tak śmiesznie w ogóle. Eksplozja radości.
Mamy głosy w głowie, które słyszymy regularnie już od tylu sezonów i jakoś jeszcze nas nie zamknęli.
Tak, witamy serdecznie. Już żeśmy się przedstawili, więc wszyscy wiedzą, kim jesteśmy, prawda?
Tak.
Tak. Powiedzieliśmy już też, kto jest naszym gościem. Naszym gościem jest Mikołaj SOS Kamiński, znany także jako SOS. Człowiek... Ja się zastanawiam, jak cię przedstawić, żeby oddać powagę witaj, tego wszystkiego. Znaczy,
witaj SOSie.
Witaj SOSie. Nie, performer, jakby to powiedzieć? Oprócz tego, że jesteś game developerem, to jesteś też performerem, można tak powiedzieć? Game developerowym?
Deweloperski?
Nie postrzegasz się, tak?
Ja raczej postrzegam się jako koleś, który robi gry po prostu, a że to różnie się kończy. To już jest inna historia.
Artysta?
Masz wizytówki w ogóle, albo kiedykolwiek
nie,
miałeś wizytówkę?
Nie, od artystów nie.
A miałeś coś na tej wizytówce napisane kiedykolwiek, o ile miałeś wizytówkę?
Miałeś w ogóle...
Miałem na wizytówce, pisze SOS Sosowski, szalony naukowiec stworzenia gier wideo.
Szalony naukowiec stworzenia gier wideo.
Czyli gdzieś ten performance tam się jednak w to łapie, bo wiesz co, ten performance to nie jest, no to nie jest bez powodu.
To jest
bo nauka, jakby...
prawa pukula, nie lewa pukula.
Dobrze, to zacznijmy od samego początku. MacPixel był pierwszy? MacPixel był pierwszy.
Czy jeszcze przed pierwszą grą?
Taką, która odniosła taki większy sukces.
Niekoniecznie. Jeszcze przed MacPixelem tworzyłem gry we Flashu. Nie wiem, czy młodsza część widowni pamięta gry we Flashu. Są to gry, w które się grało w przeglądarce na komputerze. Wtedy jeszcze telefony komórkowe nie miały takich... nie były smartfonami, miały klawiaturkę. I raczej nie grało się na nich gry poza jakimś wężem. I ludzie grali w gry na komputerze, po prostu w przeglądarce, w gry flashowe. I tych gier było kilka stron, na których te gry się ukazywały. I
Armor
gier
Games.
Było pełno. I było Armor Games, był Kongregate, był Newgrounds. Tak, te gry były bardzo dziwne. Rozstrzał był naprawdę od produkcji, które pomyślelibyście, że robią profesjonaliści, profesjonalne studia, do takich zupełnych szajsów. Ja się plasowałem gdzieś bardziej niżej niż wyżej, wiadomo, ale te gry zarabiały dla mnie jakieś tam pieniądze. Ja w taki sposób zacząłem i w taki sposób też uzbierałem fundusze, żeby tą grę MacPixel skończyć, która de facto na początku też była grą właśnie flashową, w którą grało się w przeglądarce.
A ile miałeś lat wtedy, kiedy zaczynałeś?
To był 2012, to jest 11 lat temu, a teraz mam 36.
To wychodzi 25 lat. Moja głowa jest mocna z matematyki.
Ja myślałem, że tak jeszcze
że jeszcze młodszy był.
Cofniemy się jakby na tej linii czasu, że załóżmy powiesz, że tam w wieku 10 lat pierwsze
próby. Nie, pierwsze gry w ogóle, które tworzyłem. Tak, pierwsze gry w ogóle, które tworzyłem, to były gry na Commodore 64. Wtedy pamiętam, były to lata, nie wiem, 99, trochę mniej lat. Wtedy wszyscy już ludzie nie mieli Commodore 64, to jest jednak koniec lat 90. Raczej wchodziły jakieś takie komputery domowe, zaczynały pojawiać się w bogatszych domach, jakichś tam middle classów tak zwanych ówczesnych.
286.
To były czasy, kiedy pojawiały się właśnie Pentium 2.
Pentium,
gdzie
już
zaczęli mieć tak. A ja miałem Commodore 64 właśnie i nikt nie miał tego Commodore, więc żeby w coś pograć, to mogłem albo grać w te kilka kaset, które miałem gdzieś tam w szufladzie, z którymi nie dało się już nic zrobić, oprócz grać w te gry, które tam są.
Albo sobie samemu gry zrobić.
I w taki sposób zacząłem tworzyć własne gry. Te gry oczywiście były paskudne, Na przykład skoki narciarskie, bo wtedy oczywiście Adam Małysz był na topie, więc gra o skokach narciarskich, w których lądujesz zawsze w tym samym miejscu.
Czyli ten deluxe ski jumping to twoje.
Nie, nie, to nie wyglądało tak.
To ty już byłeś milionerem wtedy.
Ty już wtedy byłeś milionerem.
Tak, wszyscy wiemy, pamiętamy.
Poczekaj, momencik.
A wszyscy myślą, że twórca Deluxe Ski Jump był milionerem, a czy, przepraszam bardzo, czy ktoś kupił tą grę za pieniądze?
Czy ktokolwiek wie, kto stworzył tę grę w ogóle? Bo ja na przykład nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
Tak, jest to taki fiński programista, napisał tą grę, proszę ciebie, w Turbo Pascalu. Kiedyś widziałem nawet filmik, jak już po stworzeniu tej gry powiedział, że on musi spróbować skoczyć na nartach.
Jest taki, bo nigdy film, w życiu nie skakał.
Tak, że jak on skacze z takiej skoczni chyba K30 czy K15 i faktycznie skacze i ląduje i nic mu się nie dzieje, że on musi zobaczyć, jak się skacze na tych nartach, żeby te gry dalej o skokach lepsze robić.
Zastanawiam się, czy każdy deweloper powinien tak ten właśnie sprawdzić, na przykład posłać takiego na wojnę, żeby sprawdził, jak tam się...
No, może wtedy jakaś byłaby większa refleksja u tego dewelopera. No,
może.
Prawda, jakby zobaczył wojnę.
A powiedz mi na to Commodore, to jakie gry robiłeś w ogóle? Bo to mnie zainteresowało, bo ja też byłem Commodorowcem, poza tym, wiesz, szacuneczek, bo w końcu ktoś jest Commodorowcem, a nie Atarowcem.
No, mieliśmy kilku gości na szczęście.
Niestety, większość, wiesz jak to w Polsce jest, większość to Atarowcy. Więc.
Nie, no Atarowcy teraz się wykruszają, bo wiadomo, węgiel drogi, kto przerobił na gaz, też ma kłopot, gaz drogi, więc z tym Atari to tak jest różnie, nie?
Blacha Commodore, stary, wiadomo.
To już starzy ludzie teraz, także wiesz, już powoli po prostu umierają.
Gentryfikacja następuje komputerów.
Tak, gentryfikacja deweloperstwa.
Atari. Jednak ci komodorowcy młodsi, prawda, jeszcze pełni sił, werwy, energii, humoru.
Co żeś na tym komodorku uczynił? Co to były?
No, mówię, to były moje pierwsze gry. To były też gry, no bo na Commodore mamy język BASIC, który no jest BASIC się nazywa, więc jest prosty, ale jest też paskudnie wolny. Więc jedyną metodą robienia gier na Commodore 64, w które da się jakokolwiek grać i które nie są grami tekstowymi, jest pisanie w assemblerze.
No.
A że wtedy nie było internetu, i do nauki assemblera miałem książkę z biblioteki dziecięcej, znalazłem z instrukcją, jak się pisze w assemblerze Commodore 64. Abstrakcja, ale mam ją. No te gry nie były takie skomplikowane, zaawansowane. Jedną z moich pierwszych gier nazywała się, znalazłem starą kasetę i zgrałem te wszystkie gry, więc jedna z moich pierwszych gier jeszcze pisana w Basicu nazywa się Need for Speed.
No proszę.
I w tej grze...
Czyli to ty jednak byłeś milionerem.
Już miliarderem.
Ta gra Need for Speed oczywiście nic nie ma wspólnego z grą Need for Speed. Mało tego, nie ma wiele wspólnego z żadną grą wyścigową, bo wygląda ona tak, że mamy samochód na ekranie, taki sprite, że samochód, i można nadusić w lewo i wtedy on przesuwa się w lewo o jeden piksel na klatkę albo w prawo i on się przesuwa w prawo o jeden piksel na klatkę. Jak nadusimy guzik do góry, no to on przyspiesza, ale nie widzimy tego, bo nie ma nic więcej na ekranie, jest tylko ten samochód. Więc mamy tylko prędkościomierz, który mówi nam, jak szybko jedziemy i musimy w to uwierzyć. Nie ma oczywiście też zakrętów.
Czyli u mnie działa, u mnie działa.
Ej, poczekaj, ale to prawie dokładnie to samo, co pamiętasz taką grę Lander? Lądownik. Tak. No to oryginalna wersja gry Lander też mogła być bez grafiki. Wystarczyło tylko, że miałeś wskazania z wysokościomierza. No ty żeś tam nie miał, co prawda, wysokościomierza ani odległościomierza, ale wiesz, wysokość, co tam było jeszcze, ilość paliwa i zdaje się, że ten siła tego.
A nie można było w lewo i w prawo.
To w tych bardziej Landerze? Zaawansowanych wersjach, bo oryginalny pierwszy Lander w ogóle nie miał nawet tego, tylko to była tylko i wyłącznie tekstowa gra, w której po prostu miałeś wylądować, tak? Miałeś jakby nie rozbić się.
Ale wpisywałeś komendy?
Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chyba tak, tam się chyba wpisywało, wpisywało się ciąg, który miałeś osiągnąć w danym momencie. Tak?
Czyli mamy już taką smaczną belkę, podpis, pierwszy milion zarobił.
Pierwszy milion zarobił na Need for Speedzie.
Pierwszy miliard zarobił na Need for Speed.
Dobra, to powiedz w takim razie, jak doszło do pierwszego tryliona, czyli jak żeś rozbił bank i wygrałeś w ogóle życie i stałeś się panem od MacPixela. Jak ta historia wyglądała? Bo tam ty żeś w ogóle wtedy zrobił też dosyć taki... No, oryginalny i bym powiedział jedyny w swoim rodzaju marketing, którym żeś też podbił internet. Absolutnie.
Tak, to jest długa historia. Kiedy zacząłem tworzyć MacPixela, to był rok 2011. wtedy właśnie wydałem kilka gier flashowych. Z tych gier flashowych to był taki, że się zarabiało na zasadzie sponsoringu, czyli ja wrzucam czyjeś logo jakiejś właśnie strony z grami flashowymi, daję im to i wtedy te gry flashowe, one były takie, że jak gdzieś wpada do internetu, no to wszystkie inne strony sobie kopiują. No ale jak one sobie kopiują z tym logiem tego sponsora, no to on ma darmową reklamę wtedy, więc dla tych sponsorów to było super, dla mnie to był pieniądz, w moją grę grali wszyscy, było spoko. Gra nazywała się, ta gra, którą zrobiłem przed MacPixelem, nazywała się Telemite i była o ninja mutancie. Byliśmy mutantem ninja, który zabijał mutanty i...
Ale czy żółwiem?
Nie, nie był żółwiem, tylko mutantem.
Bo myślałem, że jeszcze ta marka to też twoja sprawka, bo wtedy byśmy mieli już, wiesz, skoki na ciastki, Need for Speed, Teenage Mutant Ninja Turtles.
W tym uniwersum. Wiesz, wszystko są. Uniwersum, dokładnie.
Tak, i wtedy zacząłem tworzyć grę MacPixel, skończyłem ją w roku 2012. Mm-hmm. W 2012 w czerwcu MacPixel ukazał się na mojej stronie, w takim sklepie internetowym, który musiałem sam napisać, więc wyglądało to tak, że w 90% przypadków ta część, która daje mi pieniądze, raczej działała, ale ta część, która wysyłała grę, czasami potrafiła nie zadziałać do końca, więc dostawałem maile, że ludzie nie dostali tej gry, i musiałem wysyłać to ręcznie, więc moje wakacje wyglądały tak, że wysyłałem ludziom maile.
Ten sklep, to tak pewnie zgaduję nazwę, że tak myślałeś i stwierdziłeś, że będzie fajnie, jak na przykład nazwiesz go jak jakaś rzeka i nazwałeś go Amazon. Tak? Czy to jest ten sklep?
To ten sklep, to ten sklep, tak.
Ten sklep.
Albo tak pomyślę sobie, że może zatoka jakaś.
Tak, jakaś zatoka właśnie. Elektroniczna zatoka, ale skończyło się na pirackiej zatoce, prawda?
Skończyło się na pirackiej zatoce, dlatego że gdzieś tam w połowie tych wakacji ta gra jakoś tam się sprzedawała. W pierwszy dzień sprzedałem 100 kopii. Mówię, super, 100 kopii MacPixela za $10 każda kopia. No to ja dostawałem z tego prawie 100%, bo tylko musiałem zapłacić podatek, bo jak napisałem swój sklep, to nikt nie brał mi tutaj pieniążków. No to $10 razy 100 to jest $1000, to jest 3000 zł. Pamiętam, że za pierwsze pieniądze, które zarobiłem za MacPixela, kupiłem samochód. Był to samochód Daihatsu. Kosztował 800 zł i kosztował mnie 30
Szarada?
Kopii gry.
Daihatsu Charade?
Daihatsu Cuore z 88 roku. On wygląda jak skrzyżowanie Cinquecento i Tico. Jakby Cinquecento i Tico miały dziecko, to by było tak, Daihatsu Cuore.
Tak,
a to jest zaskoczone, bo ja Sosa kojarzę z taki Nyski.
Nie, to
Nyska
żuk,
była, nie?
Czy żuk?
Żuk strażacki. No.
Żuk strażacki czerwony, tak właśnie.
Z tego żuka ciebie kojarzę.
Tak. A to było
mam żuka strażackiego czerwonego. I posiadam jednakże ostatnio, co się stało, zepsuł się silnik, jak to w żuku. Mhm. Ale ja nie jestem w ciemię bity, no więc no jak właśnie. Tylko kupiłem żuka, to kupiłem do niego zapasowy silnik.
No właśnie. Myślałem, że kupiłem do niego zapasowego żuka, żeby go na części. No
to, a to nie jest głupie.
No nie jest to głupie,
w takim razie, Sos, ile masz żuków na podjeździe?
Nie, no mam żuka,
żuka
i malucha.
I malucha, tak? Czyli ty w ogóle gustujesz w polskiej retromotoryzacji, tak?
No tak, bo to prosty samochód, samemu można naprawić, wszędzie dojedzie.
Czyli co, teraz jeszcze Polonez?
Nie.
Nie? Poloneza nie?
Karo?
Duży Fiat nie. Przynajmniej? Coś w tę stronę, nie? Nic?
Nie, no dwa mi wystarczą. Ile można? Nie Tarpan. Można mieć wszystkiego.
A Tarpana?
A Tarpany to są najbardziej zardzewiałe samochody na świecie, więc wątpię, że jakiś się uchował. Ale mam ciekawostkę o Tarpanie.
No.
Bo Żuk, Tarpan i Nysa, a po części też Warszawa, chociaż Warszawa nie do końca, to jest ten sam samochód. Na tej samej ramie.
Na karoserii.
Tylko góra jest inna. Czyli można zdjąć górę z żuka i włożyć Tarpana, albo włożyć Nysę. Warszawa trochę ma inną bramę, ale prawie to samo.
Ja mam ciekawostkę. Mój świętej pamięci wujek pracował w zespole, który stworzył Tarpana.
O.
Proszę bardzo.
Bujaka. I co?
Wychodzi na to, że ja nie
masz
mam
jakiegoś wujka? Masz jakiegoś wujka, który coś stworzył?
Wujka mam.
Właśnie.
Pozdrawiam cię, wujku.
Wujka, który naprawił Tarpana.
Dobra, odpłynęliśmy troszeczkę tutaj w tematy motoryzacyjne, więc wróćmy jeszcze do MacPixela, znaczy wrócimy jeszcze do Żuka, bo ja jestem bardzo zainteresowany historią Żuka, ale wróćmy do MacPixela i tego, jak się w ogóle sprzedałeś te pierwsze 100 kopii, zarobiłeś na pierwszy samochód.
Kupiłeś furę, czyli kupiłeś, się powodzi. No.
Powodzi się właśnie. I co dalej? Nagle wpadasz na pomysł, żeby to wrzucić na Pirate Bay'a po prostu, czy to było jakby czymś spowodowane?
Gdzieś w połowie wakacji, MacPixel był wydany właśnie w czerwcu, więc gdzieś w połowie wakacji ta gra po prostu pojawiła się na tym Pirate Bay'u. Wchodziłem tam, sprawdzałem co jakiś czas, ona się pojawi, czy się nie pojawi. Sam mówię, nie będę wrzucał, no bo przecież ktoś wrzuci, albo nie wrzuci. W sumie to ucieszyłem się, bo jednak to znaczy, że ludzie grają w moją grę. Ktoś tam ją ściągał, ktoś tam ją wrzucił, ktoś napisał opis, ktoś zrobił, nie wiem, no kraka nie zrobił, bo tam nie było żadnej DRM-ki. I mówię, ale super w sumie, ale kurczę, no przecież ja jestem jeden, nie jestem żadnym EA ani Ubisoftem, więc wszedłem na tego Pirate Bay'a i napisałem tam komentarz, mówię, hej, słuchajcie, no fajnie, że gracie w moją grę, wiem, że pewnie niektórzy nie mają kart kredytowych, to był taki czas, że Steam w Polsce, więc ten Pirate Bay raczej istniał bardziej, jeszcze pamiętam w późniejszej części tego roku miałem okazję być gościem na konferencji, która teraz nazywa się GIC, a wtedy nazywało się ZTG jeszcze. Mm-hmm. I na tej konferencji właśnie zacząłem opowiadać
zjazd o twórców gier.
Zjazd twórców gier w Poznaniu. Zacząłem opowiadać o MacPixelu właśnie i o Steamie i ludzie robili takie oczy. I mówię, a czy wy wiecie, co to jest Steam? I taka sala była może ze 100 osób. I mówię, kto wie, co to jest Steam? Ręka do góry. Dwie osoby podniosły rękę. Mówię, dobra. A kto wie, co to jest The Pirate Bay? Wszyscy podnieśli ręce. Mówię, aha, no dobra, no to Steam to jest taki The Pirate Bay, tylko trzeba płacić. Oni w ogóle, co? Jak to? Więc to były jeszcze wtedy takie czasy. Ten MacPixel na tym Pirate Bay się pojawił. Ja tam zostawiłem komentarz. Mówię, super, fajnie, że chcecie grać w moją grę, ale słuchajcie, jestem jeden. Tutaj nie kupię sobie Ferrari, tylko Daihatsu, jak kupicie moją grę i ogólnie pasztel i bułkę i będę jadł, żył, robił gry dalej, więc jak macie hajsik, to kupcie moją grę, jak nie, to macie tu parę kodów i ściągnijcie po prostu ze strony normalnie, jak ludzie, nie ma kłopotu. Ktoś podłapał to, zrobił screenshota, wrzucił na taką stronę Reddit i na tym Reddicie to poszybowało do góry, że było na pierwszym miejscu w ogóle, więc ja zostałem obudzony w nocy telefonem i przez ten telefon taki mój kolega streamer, który nazywa się Dogbomb, mówi do mnie, Sos, musisz wstać, bo coś tam już nie zrozumiałem. Mówię, dobra, wstaję, idę do komputera, patrzę, że wszystkie moje strony internetowe nie działają. Dostałem maila od dostawcy usług hostingowych, że on już ze mną nie chce robić interesów.
Bo żeś mu zawalił całą sieć.
Zniszczyłeś mu życie.
Tak,
no ja dzwonię do nich, mówię, ej, włączcie mnie. Oni, nie włączymy ci, bo robisz tutaj, zawalasz nam hosting i w ogóle spadaj stąd. Nie? I tam wtedy wszedłem na tego Reddita, zacząłem odpowiadać tam na pytania ludzi. Ci ludzie zadawali pytania i odpowiadałem. I też jedno pytanie było, pisało tak. Cześć, nazywam się, nie pamiętam jak się nazywał, ale jestem z The Pirate Bay. Nie, jestem z The Pirate Bay, wysłałem ci maila. Podoba nam się to, co robisz. Ja mówię, super, dzięki. Patrzę na maila, nie ma nic, nie? Skończyłem odpowiadać na pytania, poszedłem spać, wstałem rano, mówię, a zajrzę do spamu. Patrzę do spamu, jest faktycznie. E-mail z domeny The Pirate Bay. I tu pisze, hej, super, że w ogóle robisz takie rzeczy, nam się to podoba i my robimy czasami, oni robili takie proma, że jak jest strona The Pirate Bay, wszyscy kojarzą, taki statek piracki, nie? To zamiast tego statku pojawiało się na przykład logo jakiegoś filmu indie albo jakiejś kapeli, która grała muzykę i deal jest taki, że oni wrzucają to na Pirate Bay, a każdy może to pobrać, a Pirate Bay im robi promkę za to, że są dobrze dla piratów. I mówi, słuchaj, nie robiliśmy tego nigdy z grami wideo, bo gry to raczej nas nie lubią, ale jak chcesz, to możemy takie coś zrobić. Nie? I zasady są takie i nie inne. Więc ja mówię, dobra, spoko, tylko dajcie mi tydzień, żebym znalazł innego dostawcę usług hostingowych, bo ten już nie chce ze mną robić interesów, a jak będę na The Pirate Bay'u, to w ogóle mnie chyba przyjedzie mi do chaty. Więc robiłem to, no i to się wydarzyło i zamiast statku piratów na The Pirate Bay był MacPixel, który sikał na statek piratów i dzięki temu sprzedałem, w ogóle, bo też na stronie mojej był tam link do strony MacPixel i na tej stronie można było kupić tego MacPixela, był tam też link do Steam Greenlight, żeby dostać się na Steama, więc MacPixel dzięki temu dostał się na Steama przez Steam Greenlight, był pierwszą grą, którą to uczynił, bo nazbierałem tych głosów i też
to była pierwsza zgreenlightowana gra w historii?
Tak.
Widzicie? Proszę, dlatego, proszę.
Dlatego ja nie wierzę,
twórca Need for Speeda.
Tak.
Twórca skoków.
Ja powiem, ja nie wierzę, że SOS siedzi na tle Monstery w domu, tylko myślę, że ty po prostu zrobiłeś taką tapetę. Tak naprawdę jakbyś
siedzi zdjął na Bali,
to z ekranu.
Tak,
to byśmy zaczęli wyspę Fidżi. Gdzieś tam po prostu.
Wyspę Fidżi, jego własną wyspę.
Jego własną wyspę.
Jego własną wyspę.
Jego własne Fidżi.
Wracając do tematu MacPixela, jak już zostałeś bardzo bogatym człowiekiem, milionerem, trylionerem.
Zasypałeś podjazd swojej rezydencji.
Tysiącerem.
Żukami.
Jak zostałeś tysiącerem, zasypałeś właśnie, zasypałeś żukami.
Żukami swój podjazd swojej rezydencji.
Nie, dobra, powiedz, skąd się wziął żuk? Bo mnie to strasznie frapuje i od zawsze mnie interesowało, skąd się wziął żuk, czemu akurat pożarniczy?
Bo jak robisz gry, to trzeba często gasić pożary przecież.
So edgy.
No tak.
Tak, musisz się przeprowadzić. Przydałby się dostawczak. My co, wynajmę dostawczaka? Patrzę na cenę wynajmu dostawczaków. Drogo. A może kupię dostawczaka? Patrzę na cenę kupowania dostawczaków.
Drogo.
Drogo. Mówię, dobra, a jaki dostawczak może być tani?
Żuk. Albo nyska
tak
ewentualnie.
Jest.
A powiedz, a
tak jest.
Żałowałeś?
Dobra, ale taki żuk, no to on będzie zepsuty, no bo to jest stary samochód, wiadomo, one się niszczą, są zajechane, nie produkują już ich od dawna, na pewno są bardzo białe. Ale na pewno można kupić żuka, który był mało jeżdżony, mało używany i więcej stał w garażu niż jeździł. I to jest żuk
i wtedy
jaki?
Myślisz straż pożarna, tak?
Big brain move!
Żuk strażacki, który cały czas stał w remizie, czasami pojechał gdzieś na wieś pogonić świniaka po polu, jak uciekł z obory, bo się paliła. No
i wszystko.
W taki sposób kupiłem żuka strażackiego z przebiegiem 6000 kilometrów i z folią na siedzeniach.
Żartujesz. To była nówka sztuka nieśmigana rzeczywiście.
Karoserię miał nową. Podwozie, rama i silnik był stary, bo to jest taki, że ta góra jest osobna i dół jest osobna, tak jak mówiłem. I ta góra była nowa. Mieli ostatnią i tego sołtysa dali sołtysowi, że on przyjechał tym żukiem i mu wymienili całą górę. Więc naprawdę była folia na siedzeniach, 6000 kilometrów przejechana. Żuk jak nowy został.
Igła.
Dobra, ja wiem, że kobiet nie pyta się o wiek, ale ile kosztował taki żuk?
3000 złotych.
3000 złotych. Jezus Maria, to rzeczywiście sobie mógł ten cały podjazd z tymi żukami tam wyłożyć, jakby chciał.
Wiesz, no przy takich sukcesach to zdecydowanie.
Ja pamiętam ciebie w 2016 roku na Gamescomie, kiedy pracowałeś, wtedy żeś zaczął odkrywać VR. Zanim jeszcze ktokolwiek w ogóle odkrył VR, to ty żeś już ten VR odkrywał. Skąd się w ogóle wzięła fascynacja VR-em?
Nie mam fascynacji VR-em. Zacząłem robić
skąd
grę...
Skąd się wzięło robienie gry VR-owej jednoosobowo?
Skąd się wzięło nieposiadanie fascynacji
Nie mając
VR-em.
Fascynacji VR-em.
To jest bardzo proste. Chciałem zrobić grę... Zrobiłem takiego człowieka, który był taki gumowy. I jedyne, co potrafiłem z nim zrobić, to śmieszne gify na Twitterze. A chciałem z nim zrobić grę. I nie wiedziałem, jak to ugryć, jak to zrobić na komputerze. A jedyna opcja, żeby coś z tym zrobić, to był VR. Bo wtedy można go chwycić w ręce i...
Nie. Przepraszam. Ja ci muszę wejść w słowo, bo coś tutaj powiedział chwycić w ręce. Więc ja teraz wam opowiem, jak wyglądała prezentacja słynna na Gamescomie, kiedy przyszedł pan... Kto to był? To był...
Konsul
w Kolonii, tak? Dobrze pamiętam? Była to osoba z korpusu dyplomatycznego i Mikołaj, który miał wtedy stoisko na... to jest fundacja Indie Games Polska, o ile pamiętam, dobrze? To Indie Games Polska wtedy zrobiła.
Tak, to było stoisko w strefie biznesowej fundacji Indie Games Polska
tak
i wtedy ten pan tutaj, który nas pomagał też i reprezentował Polskę, razem z nami przyszedł, chciał zagrać w moją grę.
No i teraz mamy stoisko Moshpita, tak? Na którym jest Mikołaj przebrany za szalonego naukowca, więc ta wizytówka to nieprzypadkowa, stary. Miałeś wtedy chyba nawet tą peruczkę, dobrze pamiętam? Że miałeś peruczkę z...
Miałem.
Miałeś peruczkę.
Miałem taką perukę z włosami, kitel laboratoryjny, okulary bez szkiełek z dziurą, no bo
tak?
Raczej
i teraz...
nie noszę okularów.
W grze jeszcze była taka mechanika, takie rozwiązanie, że Mikołaj miał kamerkę, filmował siebie i w grze widziało się monitor, na którym widziało się Mikołaja, który do nas mówi. Dobrze pamiętam, prawda?
Tak.
I teraz jest instrukcja. I teraz panie, jak to ładnie, żeby nie ten, panie dyplomato. I teraz panie dyplomato, proszę wziąć tutaj podejść. I on podchodzi, tak? I teraz proszę... Jak on się schyli, to proszę wziąć ten kontroler, wsadzić mu go w d***ę, a potem nim rzucić. I ja to oglądałem i tak sobie myślę, rany boskie. To jest najlepsza prezentacja, jaką widziałem w życiu. Ale zrobił to, prawda?
nie zrobił tego. Powiedział, że nie kodeks włoży. Dyplomatyczny mu zabrania i nie może włożyć ręki i mu...
No ale widzisz, jakby historia z tego została. Jak się Moszpit w ogóle
tak,
udał?
Ja się pozwolę wytłumaczyć, bo to był tutorial i w tym tutorialu był ten człowiek taki, one były takie gumowe ludzie, wiecie, takie ragdole.
Takie łogi.
Był ten człowiek i on był na skraju basenu i trzeba go było po prostu chwycić. Był tutorial, że go pchamy, a potem tutorial, że go chwytamy i wrzucamy. No i taki on był duży ten człowiek, więc ta dupa, ona była na wysokości oczu, więc trzeba było mu włożyć rękę chwycić i rzucić.
Nie, no wszystko się zgadza, no. Opis jak każdej gry innej wideo. No,
no taki tutorial, jak poznać pierwsze kroki.
Jak poznać pierwsze kroki.
Ale dlaczego za tę część ciała w takim razie, a nie za bark na przykład?
Dlatego, że był na wysokości twarzy, bo był duży. Ludek.
A bo to był to taki
i stał na podwyższeniu.
Dobrze, a powiedz mi, jak w ogóle Moszpit się udał? Czy to w ogóle była gra, która znalazła jakiś odbiór?
O, to właśnie myślę, że dno to jest dobre określenie. Gdyż gra Moszpit Simulator nie została hitem. Pomimo tego, co jest ciekawe, bo wrzucając gify, właśnie jakiś footage z tego Moszpit Simulatora na Twittera, te gify łącznie miały chyba 10 czy 100 milionów wyświetleń. Po prostu za każdym razem, jak coś wrzucałem, to było hitem, nie? Mhm. A jak wrzuciłem grę, to nie było takim hitem.
Ale nawet nie było tej konwersji 2%?
Nie wiem, co to znaczy.
Znaczy, bo normalnie jak wrzucasz coś i dasz tam link, żeby się konwertowało na, wiesz, wishlistę i na kliki, no, to średnio około 2-3% ludzi, którzy obejrzeli coś, przekierowuje się do kliknięcia, żeby ten. Więc z tych 100 milionów, to byś miał, poczekaj, bo ja jestem dobry z matematyki. 2,5 tysiąca, nie? Więcej.
Więc tak, po pierwsze, ja nienawidzę pieniędzy, więc ja nie wiem, jak to działa.
No tak, tak mówią bogaci ludzie.
Czyli widzisz, jak ja cię zacząłem przedstawiać, że performer i ty żeś się żachnął, że nie performer, to jednak to nie jest do końca prawda. Troszeczkę jesteś performerem. Bo i ta prezentacja Moszpita była 100% performancem i twoje podejście do pieniędzy jest takie bardzo, bym powiedział, performerskie.
Ty jakby żyjesz, nie kolekcjonujesz. Tak.
Żyjesz, nie kolekcjonujesz.
O.
Jakie to jest ładne powiedzenie, żyjesz, nie kolekcjonujesz. Czy ty żyjesz, nie kolekcjonujesz?
No tak, bo ja to bym mógł robić grę za jedzenie i dach nad głową, bo ja lubię robić gry po prostu, więc nie potrzebuję, nie wiem.
To my robimy tak program.
I przejść na emeryturę w wieku 30 lat, bo po pierwsze już mam 36, a po drugie ja chcę robić grę, więc będę je robił.
No dobra, ale no z Moszpitem nie wyszło, czy to była taka faktycznie...
No tak, no ale policz sobie teraz, zobacz, te twoje 2%,
ale taka porażka,
nie?
Ja chciałem zapytać właśnie o tę porażkę, no. Czy to odebrałeś właśnie jako taki policzek, slap, taką porażkę, że
ktoś,
tutaj masz...
Ktoś wziął tego gościa za i cię nim wysmagał po twarzy.
Że robisz MacPixela, kupujesz za to cały podjazd samochodów marki Żuk, a tutaj jest Moszpit, za który możesz, no nie wiem, starczyło ci na wachę do Żuka za Moszpita?
No, nie starczyło na wiele.
No właśnie, nie. Czyli to, czy to nie był taki prysznic z zimną wodą, wiesz, wylany na głowę artysty, no, było nie było, performera, szalonego naukowcy.
Wiesz co, no, czasami idzie, czasami nie idzie. Przecież zawsze mogę zrobić następną grę.
No i zrobiłeś w takim razie. Tak, czy trójeczka była już wtedy następną grą, czy jeszcze tam powstały?
Nie, ale w tym samym roku, w którym wydałem Moszpit Simulator, zacząłem pracę nad MacPixelem 3. Czyli zobaczcie, teraz mamy 2023, gra się dopiero wydała, pracowałem nad nią ponad 3 lata.
Wiemy, że VR teraz jest popularny, że VR się rozwinął, bo też mi się wydaje, że troszeczkę z Moszpitem nie trafiłeś jeszcze w moment, kiedy, jak wiemy, VR wybuchł.
Hardware'owy moment, tak?
Ja zostałem ostatnio skarcony, ponieważ wytknięto mi, że w naszym programie...
W naszym?
Tak, wątpiłem w VR.
Wątpiłeś? PlayStation VR.
To nie jest prawda. VR jest gigantycznym sukcesem. Setki miliardów ludzi grają w VR-owe gry na całym świecie. Więc jeżeli jesteście wśród tych setek miliardów ludzi na całym świecie, którzy grają w VR-owe...
Przez 6 miliardów ludzi teraz?
Więcej.
Już 7.
8.
8 nawet.
Nawiasem mówiąc,
to ile miliardów gra w VR?
Setki, powiedziałem przecież. Więc dajcie skończyć. Więc jeżeli jesteście wśród tych setków miliardów ludzi, którzy grają w VR-owe gry, to bardzo proszę, kupcie Moszpita, ponieważ jest to jedna z dziwniejszych rzeczy, które na VR-ze można znaleźć. I zdaje się, że nawet nie dostaje się od tego nudności za bardzo, prawda? To nie jest taka gra, która...
Dobra, ale jest też mały kłopot, bo tak jak mówisz, VR stał się teraz lepszy, bardziej dostępny. zwłaszcza dzięki takim urządzeniom jak Oculus Quest.
No właśnie.
I Oculus Quest ma to do siebie, że nie ma na nim guzika jednego, który jest potrzebny, żeby grać w moją grę i otworzyć menu i ją zacząć. Co sprawia, że nie da się w nią grać na urządzeniu Oculus Quest.
Co nie zmienia jakby absolutnie kwestii, że jeżeli jesteście wśród tych setek miliardów ludzi grających na VR-ze, to kupcie tę grę, nawet jeżeli macie w nią nie grać.
Nawet jeżeli brakuje wam guzika.
Nawet jeżeli brakuje
zróbcie
wam
po prostu to dla sosa. I jakby musicie też być fanami tego programu, setki miliardów tych osób.
Setki miliardów VR osób grają w VR-a i oglądają ten program.
To się dobrze. Musi udać.
Ja się chcę dowiedzieć teraz jeszcze, jaka jest historia MacPixela trójeczki i w ogóle przy okazji historia tego, gdzie on powstawał, bo czy to się łączy? Można powiedzieć, że to się troszkę łączy z tą waszą przedziwną miejscówką w Poznaniu.
Pewnie, pewnie. Więc w 2016 roku, czyli w okolicach tego czasu, kiedy zacząłem pracować nad tą grą Moshpit Simulator, w Poznaniu Marek Rutkowski, który jest jednym z tutaj założycieli poznańskiej firmy tworzącej gry Monster Couch. Wracałem z nim akurat z festiwalu Pixel Heaven i on mówi, słuchaj, bo ja zacząłem rozmawiać o tym, że ja nie lubię pracować z domu. Ja pracowałem z domu od tego 2011 do 2016, to jest 5 lat, jest to bardzo wypalające, bardzo męczące, jest to po prostu, ja wiem, że niektórzy ludzie lubią to, ale ja nie cierpię, to jest zupełnie nie dla mnie. Czułem, że chciałbym, nie wiem, zatrudnić się w supermarkecie na kasie po prostu, żeby patrzeć na ludzi i z nimi rozmawiać na 1/4 etatu chociaż. Więc szukałem miejsca, w którym mógłbym iść i pracować sobie jakieś coworkingi, może jakaś kafejka w Poznaniu albo coś takiego i Marek mówi, ej słuchaj, bo my tutaj razem z paroma innymi filmami, w tym Robot Gentleman, Black Moon Design, tutaj szukamy takiego miejsca i w sumie już znaleźliśmy. Ty może chciałbyś przyjść z nami, jak znajdzie się gdzieś pokój dla ciebie. Mówię, spoko, no to tam się pytam, mówię, halo, Robot Gentleman, halo, Black Moon Design, czy tu mogę pracować z wami? Oni mówią, pewnie, wiadomo, chodź z nami. No a że tam dołączyłem ostatni, to dostałem taki pokój. Mieliśmy wtedy takie, to było mieszkanie w kamienicy przerobione na biura, a że ja byłem ostatni, to dostałem salkę, która miała być konferencyjną, ona była bez okna, było tylko okno do innego biura z tej salki, takie mleczne. I w tej salce tam właśnie tą grę na VR-a sobie tłukłem. Aktualnie przenieśliśmy się do o wiele większego miejsca, takiego pasażu, który był pasażem sportowym kiedyś, a teraz tego pasaża sportowego nic nie zostało, bo my, Piramida Hub, zajmujemy 3 piętra, bo Piramida Hub, tak się nazywa nasz hub indie w Poznaniu i chyba też największy w Polsce.
No, tak mi się wydaje, że nie macie za dużo konkurencji. Dodajmy, że tak, jedno piętro jest jakby coworkingowe.
Jedno piętro jest coworkingowe, na którym jestem ja, jest właśnie Black Moon Design, jest część Blind Flug Games szwajcarskiego studia. Aktualnie mamy też ludzi, którzy pomagają przy organizacji Gica. No i jest Monster Couch, jest Robot Gentleman, który zajmuje się organizacją tego wszystkiego, spina nas do kupy, ale oni mają osobne swoje piętro, całe bardzo piękne biuro.
Które dodajmy jest jednym z najpiękniejszych biur w ogóle, jakie chyba istnieją giereczkowych firm, prawda?
Bo naprawdę.
Oni tam zrobili cuda po prostu.
Mamy miejsce do grania w gry, retrokonsole, w których można grać planszówki, ludzie spotykają się na RPG, a od niejakiegoś czasu Robot Gentleman otworzyło jeszcze Piramida Galery. Czyli przejęli takie dwa sklepiki, które były z przodu, gdzie kiedyś sprzedawali jakieś kawę i wrotki, a teraz jest tam galeria, w której wystawiamy artystów lokalnych poznańskich właśnie i oni się tam przewijają, więc jesteśmy takim już nawet centrum kulturowym, powiedziałbym, poznańskim.
I w tym centrum powstaje MacPixel trójeczka.
Powstał, już można grać.
Nie, dlatego opuściłeś dwójeczkę. Tak po prostu, no żeby... Właśnie. Bo zdaje się, że w momencie, w którym ty żeś wydał trójeczkę MacPixela, to też wyszła jakaś trzecia część bez drugiej części. Co tam jeszcze wtedy wyszło?
Goat Simulator ukradł mój żart.
Właśnie,
Goat Simulator ogłosił się 3 miesiące po MacPixelu 3 i ukradli mój żart.
A to straszne świństwo. Ale jakoś to tak powiedzieli przynajmniej, że to jest ten, że hej, zobaczcie, tu już ktoś ten żart zrobił, tak żeby wesprzeć niezależnych twórców?
Nie, teraz ludzie uważają, że to ja ukradłem żart.
Aś, ty kurde.
Dlatego jest ten program.
Ale wiesz, dlaczego tak się dzieje?
Żeby to zdementować.
Nie, bo oni zarobili bardzo dużo miliardów dolarów na tych swoich kozach i im odbiła palma. A dlatego, tak się kończy.
SOS z kolei zarobił wiele miliardów na tych innych grach.
Tak, i nie odbiła
ale
mu palma.
Ale nie chce jakby się szarpać z prawnikami. Znaczy jego prawnicy nie chcą się szarpać z ich prawnikami.
Z prawnikami kozy. Jak się udał MacPixelek nowy?
Dla mnie, według mnie jest to najlepsza gra, jaką mogłem zrobić. Pracowałem nad nią 3 lata, nie ucinałem żadnych, mówi się po angielsku, że się ucina narożniki. Bez ucinania narożników. Wszystko, co chciałem zrobić w grze, zrobiłem. Jest w niej 100 poziomów. Można grać w nią chyba 6 godzin, kosztuje jedyne $10. Na polskie to jest, nie wiem, chyba mniej niż 5 dyszek. Jest w niej, są też minigry, czego nie było w MacPixelu 1. Czyli normalnie MacPixel to jest taki point and click adventure. Ja wytłumaczę, bo to jest mało popularny żanr aktualnie. Więc mamy, jest postać na ekranie i rzeczy, które można zrobić. I klikamy sobie myszką i ta postać tę rzecz robi. Oprócz tego można grać też, wiadomo, gamepadem, ale są też minigry i te minigry zmieniają ten żanr, czyli mamy na przykład shoot'em up, mamy na przykład beat'em up, mamy na przykład FPS, mamy na przykład platformówkę, nagle jedziemy samochodem, nagle musimy unikać tutaj stealth mission, wiadomo.
Zrobił w ogóle, kurczę, Grand Theft Auto tam, tylko w MacPixelu.
Nie, w golfa nie można grać.
A czy jest symulator wózka widłowego? Może...
Nie, ale myślę, że teraz będę nad tym myślał. No.
Bo to jest też, tak między nami mówiąc, to jeden z popularniejszych symulatorów swojego czasu. W czasach, kiedy żeś robił pierwszego MacPixela, jedną z popularniejszych gier sprzedawanych w Polsce symulacyjnej, bo już wtedy symulatory były bardzo popularne, był symulator wózka widłowego. Autentyczny, regularny wózek widłowy, tak, Forklift Simulator. Doskonała gra. Bardzo, bardzo muszę powiedzieć, wspominam ją dobrze. Dobra, a powiedz mi w takim razie, jakie plany dalej? MacPixel 5? Bo tak jak zgodnie z nazewnictwem... To
jaką masz roadmapę rozpisaną, wiesz, swoich
MacPixel
projektów?
Primary Numbers.
Ja bardzo cenię sobie balans pomiędzy pracą i czasem wolnym, więc moim aktualnym planem są wakacje.
Moim aktualnym planem jest czas wolny.
Czyli generalnie tak, udało nam się ciebie złapać jeszcze przed wakacjami. A wakacje w jaki sposób spędzasz? Odcinasz się zupełnie?
Tak, wakacje w kwietniu planuję wyjechać do Japonii i przejechać wyspy Kyushu, Shikoku oraz południową część wyspy Honshu na rowerze w kółko. Jest to około 1200 km do zrobienia.
Czyli tak po prostu klasycznie, klasyczny SOS, inaczej niż wszyscy.
Klasyczne rozrywki polskiego dewelopera, tak? Klasyczny sposób spędzania czasu polskiego dewelopera. Pojadę sobie rowerem. Gdzie też rowerem jeszcze jeździł? Bo ja pamiętam, że ty też chyba już miałeś jakieś takie przygody rowerowe.
Tak, ja w 2018 roku byłem w Japonii rowerem, zrobiłem wtedy północną część Japonii razem z wyspą Hokkaido i takim regionem, który nazywa się Tohoku, bardzo piękny region. Też byłem tam we wrześniu, więc po pierwsze leje deszcz cały wrzesień, tam jakbyście kiedyś chcieli pojechać do Japonii, jest pięknie, ale leje deszcz. Ale za to trafiłem na idealny sezon, żeby jeść przepyszne japońskie jabłka. Jak kiedyś mieliście w ustach japońskie jabłko, to zrozumiecie dlaczego w takim jednym ze znanych bardzo anime jest postać, która nie może przestać jeść jabłek, bo te jabłka po prostu są...
To z innego świata, no, tak?
Z innego świata, naprawdę. Też kosztują trochę z innego świata, ale są przepyszne, o Jezu.
Tak, wszystko w Japonii, swoją drogą.
Tak jest. Czyli tak, wiemy, że VR jakby nie do końca wierzysz w ten VR, że VR nie jest swoją technologią.
Wierzy, Boże, no to taką zrobił wyboru. Wybitną grę, którą no, miliardy nie pobrały, ale może
ale
jeszcze...
Właśnie, czy jest coś na horyzoncie?
Jestem w trakcie próby wiary.
Próba wiary w wiary?
Próba wiary w wiary, no.
Ale jest jakaś taka technologia gdzieś tam na horyzoncie, która gdzieś ciebie przynajmniej w fazie eksperymentów pasjonuje obecnie? Co badasz?
Nie, ja to nie lubię takie rzeczy. Ja lubię robić gry dla ludzi. Ja uważam, że najlepsze gry to są gry, w które jak najwięcej ilość osób może grać. Czyli gra, która działa na laptopie. Gra, która powinna być gry, w ogóle nie ma takich gier. Gry, w które można grać na touchpadzie, zoptymalizowane pod tym kątem. Dlaczego tego nie ma? Każdy ma touchpad, nie każdy ma myszkę ze sobą. Ja też chcę pograć w grę. Dlaczego nie ma gier, w które mogę grać na touchpadzie?
A to jest cenne.
Kontroler, nie każdy ma kontroler. Klawiaturę, każdy ma. Więc ja chcę robić gry, w które mogą grać wszyscy. Przy okazji MacPixel 3 jest grą, w którą może zagrać wszyscy, bo podczas produkcji zastanawiałem się, jaki jaki silnik użyć do tworzenia gier. Wiadomo, że tych silników jest parę, one są bardzo skomplikowane albo mniej, albo kosztują więcej, albo mniej. Jednak MacPixel jest taką prostą grą, jeżeli tylko zobaczycie jeden screenshot z tej gry, to zrozumiecie dlaczego, że stwierdziłem, że ten silnik napiszę sam od zera. Stało się to dla mnie bardzo dobre, gdyż dzięki temu ta gra zadziała na każdym komputerze, więc możecie grać w MacPixel 3 na laptopie mamy, jak pojedziecie do niej na święta.
Razem z mamą.
Czy to jest engine, który będziesz, będziesz go wykorzystywał w następnych produkcjach? Czy do każdej będziesz pisał nowy? Się okaże jeszcze.
Się okaże jeszcze. Się okaże. Ale aktualnie jestem bardzo zadowolony, gdyż naprawdę po pierwsze gra działa na wszystkim, po drugie nie zjada dużo baterii, jest przyjazna środowisku, są w niej ręczne zbierane organicznie pasące się na łące piksele. Ręcznie wybieram każdy piksel, wybieram sam.
I żaden piksel nie ucierpiał.
Właśnie nie chciałem powiedzieć, że w trakcie produkcji nie ucierpiał żaden deweloper.
I deweloper przy okazji też.
Zacznij jakiś szczęśliwy.
To prawda. Ja mam wrażenie, że trochę z tym konsulem to była fopa, taka
znaczy,
dobra
to właśnie,
fopa,
możemy
prawda?
Ci zaliczyć to jako fopę, ale może... czy masz jakąś fopę właśnie. Jeszcze, którą mógłbyś nam opowiedzieć?
Mam. Dobra. Mam, ale mam świetną fopę. Słuchajcie, są takie nagrody, nie? Mam dwie w sumie. To wynika z mojego, takie typowo po prostu, typowy fauks-pauks. Ja, który nie wiem o co chodzi, nie? Więc dostaję maila, jest 2012 rok i mail jest: dzień dobry, my jesteśmy Webby Awards i chcielibyśmy, żebyś tutaj, czy może swoją grę MacPixel chciałbyś nominować tutaj do Webby Awards, nie? I tutaj jest link, gdzie się nominuje i mówię, klikam na ten link, patrzę. A tam, żeby się nominować do tego Webby Awards, chyba trzeba było zapłacić $3000. Mhm. Mówię, co za oszustwo? W ogóle co to są za nagrody? Pierwszy raz słyszę o nich. Do spamu. W tym roku chyba ten Webby Awards wygrał PewDiePie, ja się w ogóle nie zgłosiłem. I mówię, kurde, przecież potem dowiedziałem się, że to są jednak prestiżowe
Webby,
internetowe.
Webby bardzo prestiżowe nagrody, taka bafta internetu, nagrody.
Tak. Okazało się też, że oczywiście zapraszając mnie do tych nagród wysłali mi kod, żebym nie musiał płacić tych $3000, więc to jest zupełny fauks-pauks, który zrobiłem.
Bardzo dobry, bardzo wysoko.
Mój drogi,
piąteczka.
Piąteczka. Będzie piąteczka. Pierwsza jest na piąteczkę, mamy drugie na piąteczkę, czyli...
5 na 5 mamy,
czyli
piąteczka
czyli,
max.
Czyli pana dyplomatę.
Też piąteczka, to jeszcze może trzecia piątka.
To masz już dyszkę, tak? Jako pierwszy w ogóle w historii tego programu. Jaka jest trzecia twoja? 50-15, jedziemy.
A ten może nie być taki. Zadzwonił do mnie telefon, mówi, że dzień dobry, jestem, nazywam się Jakoś, jestem z chyba Bydgoszczy i organizuję tam, że TEDx Talk. Dobra, a że co, może przyjechać wykład robić? Tak, a że kiedy? No tam podaje mi datę. Patrzę w kalendarz, mówię niedzielą. W niedzielę? Ja w niedzielę nie pracuję. I odmówiłem.
I odmówiłeś TEDxa.
No to trzecia piąteczka.
No to trzecia piąteczka. Słuchaj, musimy kończyć niestety, bo się czas skończył, to czwarta piąteczka. Tak,
to jest czwarta piąteczka. Dokładnie, tak. Dziękujemy
ci pięknie za wyjątkowe wtopy, naprawdę.
Za wyjątkową rozmowę dziękujemy.
Za wyjątkową rozmowę.
I gry wyjątkowe.
Za wspaniałe gry. I naprawdę do wszyscy widzowie, jeżeli macie VR-a, niezależnie od tego jakiego, to kupcie tam tego moszpita, żeby Mikołaj miał jeszcze na kolejnego żuka.
No przynajmniej wachę paliwa. Dobrze, SOS był naszym gościem, Mikołaj Kamiński.
Dziękujemy ci serdecznie.
Dziękujemy pięknie. A my kończymy odcinek i zapraszamy za tydzień. Tadeusz Zieliński.
I Radosław Nałęcz. Znaczy to jest Radosław Nałęcz.
A to jest Tadeusz Zieliński.
A tam był SOS.
Tak, a tu jesteście wy.
Tam jest SOS.
Dobranoc.